To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Dzień dobry, jest 1 kwietnia 2023 roku. Chyba mądrości żadnych wygłaszać na początku nie będę. Zapraszam Was po prostu na spotkanie z moimi dzisiejszymi gośćmi, z którymi kontynuujemy drozdowiskowy mikrocykl dotyczący humoru, komizmu i kabaretu. Polecam w tym temacie, kto jeszcze nie słyszał, rozmowy z Zenonem Laskowikiem, Jackiem Fedorowiczem i Abelardem Gizą. I mogę obiecać, że to nie koniec. Drozdowisko to niezależny i autorski podcast o kulturze. Nieustannie potrzebuje finansowej podpory, no a taką podporą stać się może każdy z Was na wiele różnych sposobów. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję każdemu, kto już zdecydował się moją twórczość wesprzeć i to jest, powiem Wam, super fajne grono, do którego można dołączyć. Najprostszy sposób to serwis patronite.pl albo wirtualna kawa w serwisie Buy Coffee Tu. Kawę uwielbiam. Linki do obu tych sposobów zostawiam w opisie odcinka, ale są też inne metody, żeby mecenasem i dobroczyńcą Drozdowiska zostać, o czym chętnie porozmawiam osobiście, o ile tylko zechcecie do mnie napisać drozdowisko@gmail.com i to jest też mail do kontaktu w każdej innej sprawie.
Teatrzyk gęćba,
gęćba teatrzyk,
do optymizmu
potężny jest zastrzyk. Gdy jesteś smutny, do gęćby przyjdź i baw się wraz z nami,
bo przecież ty
nie lepiej śmiać się
i żartować,
cieszyć się życiem
i radować.
Więc jeśli tego w życiu potrzebujesz, śmiało do nas przyjdź. Teatrzyk gęćba zaprasza was.
Gośćmi Drozdowiska są dzisiaj Maciek Makowski i Wojciech Solarz. Witajcie panowie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Witamy.
Aktorzy, autorzy, reżyserzy i twórcy, współtwórcy aktorskiej grupy kabaretowej, tak przeczytałam na profilu któregoś z was, która to grupa, trupa nazywa się Teatrzyk Gęćba.
Gęćba, tak jest.
No i ta gęćba będzie dzisiaj głównym pewnie tematem naszego spotkania. Gęćba, która w listopadzie 2022 roku skończyła rok. Nie wiadomo kiedy właściwie, chyba to minęło, no nie?
Bardzo szybko. To prawda. No jakoś pierwszy program Gęćby, Teatrzyku Gęćba był 27 listopada 2021 roku.
Aż tak dokładnie to pamiętasz?
Czas. No tak, jakoś pamiętamy, bo to byśmy długo się przygotowywali, długo sprawdzali terminy, czy wszyscy mogą. Więc 27 listopada zagraliśmy pierwszy program. Natomiast od razu może powiemy, że jest to kontynuacja i przetworzenie ekipy Kabaretu na Koniec Świata, który tworzyliśmy przez 10 lat w sumie, głównie na scenie Przodownik Teatru Dramatycznego. Natomiast zespół, skład właściwie pozostał prawie niezmienny.
No więc od tego chciałam zacząć, to znaczy od tego, skąd się wzięła gęćba. I nawet miałam was pytać, czy lubicie, czy też godzicie się na to, że właśnie ciągle się o was mówi, że to są ci, którzy tworzyli Kabaret na Koniec Świata. No bo jednak stworzyliście coś absolutnie nowego. Czyli musiał być po temu jakiś powód.
No rzeczywiście, był taki powód, że w Kabarecie na Koniec Świata pracowaliśmy przez wiele lat i gdzieś ta formuła w pewnym momencie przestała działać. Rozpadliśmy się w pewnym momencie, tak mówiąc wprost.
Znaczy, no jak gdzieś tak przez pandemię ten zrobił się jakiś taki długi dystans przerwy, że zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej.
I czuliśmy z Wojtkiem, że mimo różnych tam jakichś wcześniejszych doświadczeń, doszliśmy do takiego etapu takiego zmęczenia, że w twórczości trudno nam było przejść jakiś poziom dalej, że trochę się zaczęliśmy też trochę powtarzać i brakowało czasu, żeby szukać jakichś nowych inspiracji. No jak to bywa czasami w zespołach, że po prostu pewna formuła przestaje działać. Potem przyszła pandemia, ale mieliśmy z Wojtkiem takie poczucie, że musimy pracować dalej. I pamiętam, że kiedyś przyjechałem, Wojtek, idźmy dalej, co było, to było, pewnie nie da się wrócić już do takiej starej formuły Kabaretu na Koniec Świata z różnych przyczyn, Ale po prostu trzeba pracować dalej, bo uważam, że mamy taką wyjątkową grupę. W sensie wyjątkową, w sensie takim, że my jesteśmy grupą przyjaciół i my się znamy już naprawdę tyle lat i lubimy z sobą pracować, lubimy z sobą przebywać.
A kończyliście razem szkołę? Pracowaliście razem, tak? Mhm.
Duża część z nas jest właśnie z różnych roczników Akademii Teatralnej w Warszawie. A część osób jest, że tak powiem, z takiego bliskiego kręgu znajomych z różnych teatrów. No i stwierdziliśmy, że trzeba się odważyć i zrobić ten krok i otworzyć trochę nowy rozdział. A Gęćba wzięła się stąd, że szukaliśmy jakiejś nazwy i tak szukaliśmy takiej nazwy, która byłaby trochę, no taka trochę śmieszna, taka może nieoczywista, żeby było takie słowo, które od razu
wywołuje uśmiech na twarzy.
Wywołał uśmiech.
To jest trochę takie nie wiadomo co właściwie, ale to Maku wymyślił Gęćbę, bo Gęćba to po staropolsku muzyka.
Tak, i z racji fascynacji muzycznych kiedyś trafiłem na to słowo i tak w ogóle chciałem wiele lat temu nazwać swoją działalność gospodarczą. Studio Gęćba, bo otwierałem studio nagrań. I jakieś tam nagrywałem wtedy audiobooki, no ale nie odważyłem się i teraz przydarzyła się taka okazja i mówię, Wojtek, a gdyby to było właśnie, że teatrzyk Gęćba, że Gęćba. No i tak żeśmy zaczęli sobie rozmawiać, że to w sumie śmieszne słowo. Niewiele osób pamięta, co ono
jego znaczenie.
Znaczy.
Niewiele osób wie, co to znaczy.
A to jest po staropolsku właśnie muzyka grana na gęślach, skrzypcach, akompaniująca jakimś słowom. I to też w sumie tak się fajnie symbolicznie ułożyło, że teatrzyk Gęćba, czyli taki no nie do końca poważny teatr, a Gęćba to tak, że nie do końca muzyczny, trochę jest w nim muzyki, trochę piosenek, ale tak naprawdę jest to trochę takie abstrakcyjne, radosne. Tak. I tak nam się przyjęło.
Gęćba rzeczywiście jest dosyć dziwnym słowem. Ktoś mi napisał na Facebooku kiedyś, o trochę... Tak jak zielona gęćba, czy zielona gęś, czy bimbomy, jakieś takie coś takiego, co tak
no dobra, ale
ulatuje w zielony balonik, nie wiadomo co to jest, ale tam gdzieś szukamy korzeni w tych wspaniałych STS-ach, balonikach, bimbomach, Monty Pythonach, ale głównie też polskich, tych takich... piwnicznych, garażowych, aktorskich kabaretach. Oni oczywiście byli wspaniali i cudowni, a my po prostu gdzieś z tej zbieraniny naszej ludzkiej udało się zebrać tą grupę przyjaciół i w tą stronę próbujemy kombinować właśnie.
I też, że to jest teatrzyk, bo tak. Ta nasza działalność to też jest trochę taka właśnie, ona jest teatrzykowata, że jak się zastanawialiśmy nad scenografią do tego naszego konkursu szopenowskiego dla ludzi bez talentu, naszej pierwszej premiery.
To nie jest pełen tytuł. Pierwszy Mokotowski Międzynarodowy Konkurs Szopenowski dla ludzi bez talentu.
Bez talentu, tak.
I to też jeszcze nie jest cały tytuł, ale już tej dalszej części sobie nie zapisałam.
Czyli tradycyjny rapis Drały z Bążyna i Głuszycy, czy skąd?
I okolic Łęczycy.
To zawsze sobie dopowiadamy coś takiego, żeby, bo może komuś coś przyjdzie do głowy, znaczy, prawda, czasem nie wiadomo skąd pójdzie inspiracja, znaczy jak powiemy sosna, brzoza i dwa woły sterczą na gałęzi obok sklepu spożywczego, no to już jest tytuł. I wtedy możemy...
A też jest potencjał do szukania wtedy jakichś znaczeń.
Już możemy znaczenia, te dwa woły, a dlaczego przy sklepie, a chcą dostać się, ale są zwierzętami, a nie mogą, a tutaj
i zderzenie cywilizacji z naturą.
Więc z tych czasem warto, prawda, jak coś szukamy, samo, że jak się szuka, to po prostu czasem coś samo przyjdzie i na tej bazie to się rozwija gdzieś, jak pomysł przyjdzie, natomiast można też... wyrzucić gdzieś daleko jakąś coś z wyobraźni, jakąś głupotę, bzdurę czy coś i do niej
doszlusowywać.
Tak.
I szukać w tym też znaczeń. Później.
Znaczeń, bo to abstrakcyjne myślenie rzeczywiście nam... I z tego się biorą też nasze rozmowy, próby i tak dalej. Jakoś tak się na tyle lubimy rozmawiać, wariować, improwizować w dialogach czasem, że... Potem też często z takich głupich rozmów
powstają
skecze, znaczy z samego przebywania w tym abstrakcyjnym sosie.
Ja wrócę jeszcze do tego teatrzyku, bo właśnie jak się zastanawialiśmy nad tą scenografią, to w końcu doszliśmy do wniosku, że to nie powinna być taka prawdziwa scenografia, bo nawet rozmawialiśmy z koleżanką scenografką, Ale potem stwierdziliśmy rzeczywiście, że my potrzebujemy czegoś, co nada taki teatrzykowaty charakter, że to nie będzie taki poważny teatr, że to nie będzie jakiś symboliczny teatr, czy jakiś poetycki, tylko to ma być takie właśnie teatrzykowate, że tak. Włodek Kaczkowski...
Że widać szwy, tak?
Widać szwy, a z drugiej strony oczywiście nie można za bardzo przesadzić. Na tym przesadzić, jechać, bo to jest wtedy... No, wtedy chcemy udać, pokazać, że czegoś nie zrobiliśmy i dać sobie prawo wobec widza, że dobra, my to tylko próbujemy. Nie, no musi to być zrobione, natomiast niech to nie będzie takie dopięte właśnie to, co Maciek mówi na ostatni guzik, bo wtedy się czujemy tacy sztywni, że teraz my pokażemy, więc ta scenografia, kostiumy, wszystko jest, niech to będzie przygotowane, ale nie... Nie opera, prawda? W sensie...
Bo to, co też mamy w tym, że w naszym zespole jest coś takiego, to co mi się bardzo podoba, że nie ma takich ambicjonalnych napięć, że ktoś nagle łapie jakieś napięcie, że dzisiaj on tak pokaże, co potrafi. Że wyjdzie tak naprzód, że tak wysunie się i pokaże wszystkie swoje umiejętności, tak da 100%. Że... Każdy z nas ma swoją drogę kariery, robi różne rzeczy w branży i gdzieś tam swoje ambicje też realizuje i marzenia i pracuje zawodowo, a tutaj się spotykamy i naprawdę jest...
Spuszczamy powietrze.
Radość tak, tworzenia balon, jest.
Tak, właśnie. To słowo kariera, to nie kariera w sensie, że mamy każdy jakąś drogę, tak, w sensie, tak. Natomiast spuszczać balon, a nie go pować i tego koturna trochę obcinać, znaczy, że to...
I też dlatego ten teatrzyk, że to nie jest takie, że my teraz zaprezentujemy Państwu teatr albo jakiś...
I jeszcze Was tak rozśmieszymy, że Wam po prostu...
Wam poety, tak, że no po prostu...
To jest taki teatrzyk, że właśnie... Że przychodzi pan poeta Czesław Buła, który po prostu zbiera wiersze nadesłane drogą korespondencyjną do naszego teatrzyku i to tak wszystko jest trochę na wpół zrobione, że tak powiem. Tak,
znaczy, żeby takie po godzinach, ale oczywiście, no bo tak jak podobno wszystkie te z opowieści tych naszych wspaniałych, wielkich Michnikowskich i Gołasów i innych, że oni jeździli po spektaklach, o 22 były próby, prawda, bo nie mogły być wcześniej i to się tak robiło po godzinach, no i to była niezwykła radość, że po prostu można było i o wszystkim pogadać, i wszystkie tematy wrzucić. W razie czego jeszcze w kabrecie na koniec świata, pamiętamy, wrzucaliśmy Paweł Domagała, swoje słynne konferansjerki, które też zawsze mówił, że nie, ja tylko minutę, dwie wejdę. A wchodził i mówił na przykład pół godziny, bo analizował jakąś sytuację społeczną, polityczną i się z niej nabijał. Ale że to wszystko miało charakter taki z tej wspólnej rozmowy przyjaźni można wrzucić w ten program. I ta tymczasowość, z drugiej strony nie można poprzestawać, tak jak właśnie mówimy, na tymczasowości, żeby to było niezrobione. Nie, to ma być zrobione, ale w 40% też można... powrzucać.
No, 40% jakieś... to duży margines sobie dajecie.
20-30 powiedzmy. No. Bo nie jesteśmy improwizowanym teatrem. No, w teatrze improwizowanym wszystko, chociaż tak naprawdę też reguły są bardzo ścisłe. Mhm. Więc teraz pytanie, gdzie jest, co jest bardziej improwizowane? Znaczy, gdzie, no bo czy na papierze przygotujemy te powiedzmy 70-80%, czy w głowie według gier? No to można pytać, prawda, gdzie jest w takim razie to bardziej przygotowywane. Natomiast no zawsze jakaś rodzaj improwizacji, świeżości, nawet w spektaklu, który jest od litery do litery, w Molierze, w Dziadach czy w Kordianie, musi być świeżość nawet wypowiadanego tego słowa i u nas. To słowo jest gdzieś tam napisane, ale jest, musi być ta radość tego płynięcia.
Jest ta radość tworzenia i jest też taki flow, że z Wojtkiem czasami zdarza nam się gdzieś tam spotkać, rozmawiamy sobie, Wojtek rzuci jakieś zdanie, ja odpowiem, Wojtek coś powie, ja coś powiem i nagle, o, to świetne na sketch, to zróbmy to. I potem ktoś, Wojtek albo ja piszemy.
Czyli to wy jesteście spirytusomowensami Gęćby.
Tak, to rzeczywiście znaczy, jesteśmy takim, powiedzmy, duetem twórczym, który
znaczy,
to
my
napędza.
To trzymamy, my musimy napędzać to. Natomiast gromadzimy, na wszystkich możemy liczyć.
Tak.
I wiemy, że Stanki odda serce i duszę, Koślik odda serce i duszę, Paweł, czy tak, Robert Majewski, Monika Mariotti, wszyscy
Zuza Grabowska, Paweł Domagała,
Liza Borowska. Oni wszyscy wejdą i zrobią coś na 100% i też rozimprowizują to według
siebie. Agata Wątrówka, która bardzo rzadko z nami jest, bo jest niezwykle zajęta.
Zajęta, tak? też gra z moralnym niepokojem. Teraz.
Jest z nami od niedawna Łukasz Matecki, jest tak. Arkadiusz Wrzesień i teraz od niedawna Eliza Borowska.
Więc ale też gościnnie się pojawia w każdym razie na pewno w konkursie szopenowskim Lucyna Malec na przykład.
Tak.
Tak,
przy premierze rzeczywiście.
Przy premierze grała Lucyna, ale też jest bardzo zajęta, więc po prostu ma się ściśle swój harmonogram teatralny.
Mnóstwo ma terminów, tak.
Ale
mamy nadzieję, że jakieś wspólne terminy złapiemy. Tak. Mm-hmm. Tym bardziej, tak. Że zagrali z nami legendarni traperzy z nad Wisły.
No, to, przecież
też z Lucyną też pracowali przez lata z kolei, więc kto wie, może środowiska się bardzo...
Kto wie, może przed nami jeszcze jakiś wspólny taki projekt. No.
Powiedzieliście, że Gęćba nawiązuje do Kabaretu na koniec świata, ale też, że formuła Kabaretu na koniec świata się trochę wyczerpała. Ja próbuję to zrozumieć, bo jednak te nawiązania są bardzo silne, no chociażby w paru, powiedziałabym, takich już nawet chyba trochę kultowych skeczach, zwłaszcza tych, które się gdzieś odwołują do programów telewizyjnych, no to w Gęćbie jest. Czyli co? To jest to nawiązanie, tak? I pokazanie tej kontynuacji tego, co działo się w Kabarecie na koniec świata.
No myśmy przez lata tworzyli, pisali teksty. W Kabarecie na koniec świata najwięcej pisał Wojtek, ale też Robert pisał, ja troszkę pisałem. Trochę było też tekstów Pawła Domagały. No, dużo osób pisało, ale w związku z czym mamy taką bibliotekę starych skeczy.
Po prostu jest taka cała baza kilkuset nawet skeczy, które są i które były często grane raz 7 lat temu, no bo Kabaret na koniec świata miał formułę, że graliśmy raz w miesiącu.
I za każdym razem nowy program.
I zawsze przez parę lat naprawdę co miesiąc graliśmy nowy program, więc ta formuła, ta biblioteka była bardzo duża. Oczywiście niektóre były troszkę popisane, a niektóre były całkowicie napisane. I teraz Gęćba jakby w tym sensie kontynuacją, że my lubimy wszystko, co było w Kabarecie na koniec świata jak najbardziej. Natomiast no, oczywiście staramy się nowe te właśnie rzeczy robić.
No ale Strasburger w wykonaniu Maćka,
to jest
po prostu coś absolutnie, co naprawdę moim zdaniem przejdzie do historii polskiego kabaretu.
Ojej. No to bardzo dziękuję. No.
Dziękujemy bardzo.
No, zresztą panu Karolowi Strasburgerowi miałem okazję powiedzieć, że panie Karol, no będę pana robił w Kabarecie.
No i co on na to?
To było w trakcie Familiady, bo byliśmy na takim promocyjnym programie Familiada, który promował Lala Poland, nasz serial.
Który też był jakąś tam odnogą Kabaretu na koniec świata.
Oczywiście, tak.
No i mówię, panie Karolu, będę pana robił u nas w Kabarecie. No dobrze, rób.
Ale był, widział?
Nie, chyba nie widział.
Chyba nie. Tadeusz Sznuk też nie widział.
Zapraszaliśmy kiedyś pana Tadeusza. Więc... No, bo musimy spróbować ponownie pana Tadeusza zaprosić.
Więc ta biblioteka jest duża i w tym sensie jakby no jest to kontynuacja, że...
Jasne, rozumiem.
Na przykład Chopinowski jest zupełnie jakby nowym programem, natomiast no nie wykręcimy sobie w sensie mózgów, że nie stworzymy zupełnie czegoś nowego dla zasady, żeby stworzyć czegoś nowego, skoro kochaliśmy
tak.
też to, co były, znaczy co było w tym sensie, że chłopaki... No, Paweł Koślik jako Tadeusz Sznuk, po prostu on się też tak wspaniale gra, tak przywiązał do tej postaci i tak dalej.
Robert
jako pan Karol, który siedzi przy stole i wspomina.
Tak, to z kolei pan Karol, to też jest Kabaret na koniec świata, ale też w Lala Poland to była taka bardzo silna postać, prawda? Tak. Pan Karol.
Pan Karol, tak.
I myśmy, otwierając Gęćbę, ruszając z Gęćbą, no założenie było takie, że musimy zrobić coś zupełnie nowego. I stąd był ten konkurs Chopinowski. Od lat chodziliśmy z Wojtkiem z racji naszych fascynacji muzycznych i tak myśleliśmy, żeby coś o tym Chopinie zrobić. I tak w końcu wzięliśmy się na poważnie na to wymyślanie i gdzieś nam przyszło w takiej rozmowie, że właśnie może konkurs dla takich ludzi, co w ogóle nie grają. No i tak poszło.
To kiedyś wynikało też jeszcze z zupełnie inne popołudnie. Taki program był w Trójce, robiliśmy z Michałem Migałą. I tam na początku zrobiliśmy taki konkurs w radiowy, turniej jakby dla ludzi z talentami, ale chodziło o to, żeby, tak jak w radiu nie pokazujemy, prawda, no to żeby zrobić właśnie tylko takie dyscypliny, które można zobaczyć na żywo, więc w radiu tylko słyszymy. No przecież, że ludzie, nie wiem, żonglują, to tylko słyszymy. Albo grają na, nie wiem, na garnkach, czy Jean-Michel Jarre przyszedł, który grał Unplugged. I tylko było słychać świetnie, ale dzisiaj specjalnie dla Państwa odłączył kabel, więc chodzi o to, żeby coś poprzekręcać. I też z tego zderzenia sakrum z profanum ludzi, którzy nie mają talentu, w sensie, że nie grają na pianinie, a chcą wyrazić romantyzm Chopina, więc tak pomyśleliśmy, że to zrobimy. No i tak jakoś poszło.
Tak, i napisaliśmy ten program i dlatego na otwarcie było coś nowego, no bo chcieliśmy zrobić właśnie nowe otwarcie, nowy program. No a później też mieliśmy tęsknotę do tych rzeczy, które pisaliśmy wcześniej, a które tak naprawdę nie były wyeksploatowane. Bo to chyba do tego się sprowadzało, że kiedyś mieliśmy jeszcze w kabarecie Na koniec świata trochę taki kryzys, że
no tak, ponieważ jest raz mnóstwo napisanych rzeczy. Raz w miesiącu byście to grali ze trzy razy, ja bym... każdy program maksymalnie.
Dwa razy grać.
I był w pewnym momencie taki naprawdę kryzys, taki rodzaj frustracji, że ojej, mamy tyle tych skeczy. Moglibyśmy je wyeksploatować, grać, i to jest mieć radość kabaretu, z grania, może nawet zarobić coś, a nie było wtedy takiej możliwości. Tak? I dlatego teraz wracamy do tych skeczy, bo
one po prostu były grane raz.
To jest też nasz potencjał, też lubimy też te teksty i uważamy, że po prostu jest teraz okazja, żeby je grać.
No, dopracować, przekształcić.
Ja o to zapytałam nie po to, żeby was o cokolwiek oskarżać, czy jakoś w ogóle... Absolutnie. Oceniać. Chciałam tylko to trochę doprecyzować.
Teresa, przestań nas oceniać wreszcie.
Doprecyzować i zobaczyć.
Jak najbardziej. Jest to naturalna kontynuacja. Jest to naturalne. Często w teatrze to się zdarza. Jak się robi przedstawienie przez 2-3 miesiące, sama Teresa, wiesz, bo jeździsz, bardzo dużo oglądasz spektakli po Polsce i to, jak się zrobi na przykład premierę, pracuje się nad nią 2-3 miesiące i potem ona jest grana na przykład 5 czy 10 razy spektakl,
no to jest przykre.
To po prostu to jest... Ja kiedyś zrobiłem mój kochany spektakl w Opolu Dolce Vita z Kubą Kowalskim na podstawie, to było Kartoteki Różewicza i Feliniego Dolce Vita filmu. Skompilowali z Julką Holewińską. To włożyliśmy, ja tam zostawiłem flaki, wszystko na tej scenie, po prostu 2:40 na scenie na żywo ze zespołem muzycznym. Żeśmy kochaliśmy ten spektakl. I Opole też, w sensie nawet jak przyjeżdżam, byłem w zeszłym, dwa lata temu, rok temu na Klasyce Polskiej, tam w jury w tym i przyszedłem do Kochanowskiego Teatru i ludzie, o panie Wojtku, kiedy zagramy znowu Dolce Vita? A ja ukochany mój spektakl. Wtedy straszny kryzys przeżyłem, bo zagraliśmy to 10 razy. Premiera była w maju, we wrześniu to zeszło, bo był remont teatru, bo coś, i nie było nikogo wina, bo coś tam, bo nie było pieniędzy, i po prostu absurd wysiłku, który się wkłada i wyżygiwania za przeproszeniem całego serca swojego, wszystkiego, jest absurd, po prostu to jest absurd schodzenia spektakli, które po prostu potem nie są grane. Natomiast w kabarecie też przeżywaliśmy duży kryzys w tym sensie, że siedzieliśmy cały miesiąc, wymyślaliśmy to, pisaliśmy po nocach, no bo to zawsze jest kilkadziesiąt stron tekstu pisanych po nocach, wysyłanych sobie po 5 rano czy tam i tak dalej.
Na szybko trzeba przygotować,
trzeba nauczyć jeszcze się to zrobić, tak. I nagle to... I to znika. To znaczy, więc fajnie, że było Lala Poland, który zrobiliśmy.
Które było trochę
było takim zwieńczeniem takiego
też,
okresu.
Olbrzymia praca też Wawrzyńcia Kostrzewskiego, naszego reżysera Kabaretu Na koniec świata, który to spiął wszystko i udało nam się to przenieść, tak zrobić, żeby to gdzieś zaistniało, skompilować te wszystkie skecze. Bo tak, ja też miałem straszliwy kryzys, że to jest to, co Wiesław Miknikowski, pamiętam, mówił o kabarecie, że z jednej strony to jest przepiękne, że to jest taki jednowieczorny lot. Takie wszystko się zdarza, lepiej, gorzej i tak dalej. Znika, bo to jest jak balonik, bum, wiem, że to jest banalne, a z drugiej strony tak jest. Znaczy, i z jednej strony jest to, co on mówił, że jest niesamowita radość tego kontaktu z ludźmi, ze sceną i tak dalej, a z drugiej strony potem jest taki straszliwy żal, takiego ulotności, że ten spektakl nie będzie grany w repertuarze, nie będzie, nie obejdziemy za 5 lat 500-tego spektaklu, nie. I to chodzi o to, że jak były gorsze spektakle, dobra, coś
tego
tam zagraliśmy.
Żalu nie ma aż takiego.
Aż takiego, ale jeżeli jest coś, wyszedł jakiś fantastyczny program, się udało, zrodziła się fajna energia publiczności, ludzie akurat dopisali, że chciało nam się wszystkim, i nie ma tego, że to ulatuje, no to jest wtedy żal straszliwy. I to zawsze myślę, że to jest takie, tak jak w Narodowym sobie, jak byłem parę lat w Narodowym, to sobie myślałem, że to jest takie wyjście na scenę, to jest tak jakby taki skoczek, no wiem, taki banał, ale powiem, w sensie taki skoczek narciarski wylatywał na scenę, to jest tam, jest wielka scena, prawda, i wielkie kulisy. I to jest tak jakby taki Adam Małysz tak i tak widzimy go przez chwilę, on leci, o, leci, leci i tak ląduje gdzieś tam za sceną i koniec. Idzie do domu, tylko że jak może jeszcze przez cały sezon skakać, no to fajnie, a jak tylko raz... I to jest po prostu potem straszny żal. I dlatego, tak jak twoja kończyna wygląda podobnie, która była zrobiona raz w 2015 czy 2014 roku, którą widzieliście chyba ostatnio, no to żeśmy jeszcze rozwinęli ten sketch, a to było o 7-8 lat temu zrobione raz.
Raz zagrany, naprawdę.
Raz zagrany, a to ukochany nasz sketch. Więc to na tym polega, że jest duża praca wkładana. To jest tak, jakbyś nagrała rozmowę z kimś, prawda, i puściła to raz sąsiadom.
Albo,
i nie puściła
albo,
do sieci.
Nie, albo na przykład mogła puścić tylko 3 minuty z tej rozmowy.
Trzy minuty z tej rozmowy, tak.
Radio ma taką formę.
Na przykład. I to też raz, bo no tu, raz, albo tu zmienił no się raz, dyrektor, no, a tu to i koniec. No. I tak.
No ile razy nie... można puszczać tę samą rozmowę w radio?
No właśnie,
raz,
przecież to wszyscy no. słyszeli. No nie, słyszeli sąsiedzi i pani ze sklepu i jeszcze i bardzo dziękowali, mówili, że fajnie, ale twój wysiłek jest zupełnie... proporcjonalny w stosunku do tego żalu.
Dlatego teraz no, też dbamy o to, żeby chcielibyśmy w tym sensie się rozwijać, żeby... Bo też myślimy, no, i są nowe pomysły, są jakieś skecze, do których chcemy wrócić, je zrealizować albo rozpisać, albo częściowo rozpoczęte skecze. I z tych pomysłów też na przyszłość do realizacji jest trochę, ale to, co ja bym na przykład bardzo chciał, żebyśmy ten potencjał właśnie wykorzystali. Że uważam...
Ale też ta formuła Teatrzyku Gańćba jest chyba taka, że nawet pod tym samym, że tak powiem, tytułem programu, bo w tej chwili Gańćba ma 2 czy 3 tytuły, jak na to patrzycie? No bo był taki spektakl zagrany na scenie Relaks, Konie i Cebula.
Tak, to był taki The Best Of. Taki,
właśnie, takie trochę The Best Of, ale mamy Szafę Niedźwiedzia, Stary Akordeon, czyli Tajemnice Listopadowej Panienki, czyli jakby drugi program. O konkursie chopinowskim już powiedzieliśmy, więc ale każdy z tych programów, mam wrażenie, ma taki potencjał polegający na tym, że tam można coś wyjąć, tak, a coś to
zależy,
włożyć.
Oczywiście, to też zależy od składu osobowego, no bo my mamy duży osobowy skład, 10 osób, więc jak już 3 osoby nie mogą, właściwie. Czy 11, czy 12, jak 3 osoby nie mogą, no to już nie możemy zagrać tych skeczy, bo nie ma sensu, więc czasem oczywiście
to musimy zmienić.
Wymieniamy.
Rzeczywiście, z Szafą i Niedźwiedziem jest taki Starym Akordeonem, że...
Tak, to też jest taki po prostu tytuł, który po prostu tak łatwo jest zapamiętać. Szafa, Niedźwiedź i Stary Akordeon, czyli Tajemnice Listopadowej Panienki. Tak. Ściągawkę musiałam sobie zrobić do tych tytułów.
My też nie pamiętamy.
Ale to jest akurat tutaj, że to jest takie nowe założenie, bo współpracujemy z Teatrem Scena Współczesna i właściwie też wdzięczni jesteśmy Włodkowi Kaczkowskiemu, który
przyjął
nas, jakby dał nam swoje miejsce, dzięki niemu mogliśmy rozpocząć, że tak powiem, naszą nową przygodę. Ale kontynuujemy cały czas jakby tutaj naszą właśnie współpracę. I to jest takie założenie, bo to jest też, ten spektakl jest akurat koprodukcją właśnie z Teatrem Scena Współczesna i to jest taki, też dla nas chyba pierwszy raz, że to jest taki spektakl, który jest w jednej obsadzie i tam nawet trudno by było pewne zastępstwa zrobić, bo Stanki no tak. świetnie
tak,
robi
Stanki jest
Cugowskiego. Robert Majewski występuje jako noga Tiny Turner. Związane są z tym projekcje multimedialne, więc trzeba było wykonać bardzo dużo pracy, żeby zrobić zastępstwo. Więc to jest taka pierwszy nasz taki spektakl w jednej obsadzie. Wcześniej były też spektakle, bo zrobiliśmy spektakl Wszystko o ojcach i dziadkach, czyli
Dzień Matki robiliśmy,
kobiet,
tak, czy na Boże Narodzenie. Ale to też jest dużo...
Mamy program świąteczny, ale to są też takie właśnie programy składankowe, że dobra, dzisiaj nie ma z nami Izy Dąbrowskiej, to zróbmy inny sketch, a dzisiaj z nami jest Robert, to zróbmy na przykład pana Karola, tak? I którego pana Karola? Bo mamy tych
panów Karolów
już sporo, więc... Tak. No i myślę, że to też jest taki potencjał, że
ale też chyba
jesteśmy
na tym,
w stanie
no
grać
właśnie.
Spektakle no tak. okolicznościowe. Z racji tego, że jest ta biblioteka skeczy, jest mnóstwo możliwości układania tych spektakli, to jeżeli ktoś mówi, a nie macie coś na przykład na Dzień Dziecka? A no mamy, no, tak, no to Wojtek, to
trzeba zajrzeć do
rozmowę z tym, rozmowę z tym, tak, z parasolnika zróbmy tą piosenkę tak. I nagle się składa. O, i w konferencjerce poprowadzimy, że to będzie pod Dzień Dziecka.
Tak.
Zmywarka właśnie się odezwała, że już skończyła zmywać. Wspomnieliście też serial La La Poland. Ja mówiąc o Karolu Strasburgerze, którego gra Maciek, powiedziałam, że to przejdzie do historii rozrywki. Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu mówiłam o tym, że La La Poland też przejdzie absolutnie do tego telewizyjnego formatu programów rozrywkowych. To znaczy ja myślę, że i chcę to powiedzieć kolejny raz, ponieważ uważam, że to jest rzecz jakaś taka totalnie też z powodu czasów, w jakich żyjemy i z powodu tego, że produkowała to Telewizja Polska, trochę niedoceniona mam wrażenie. Nie wiem, jakie wy macie wrażenie, ale to La La Poland przemknęło, nie było chyba powtarzane. I sądzę, że bardzo wiele osób się na to po prostu nie załapało, na to, jak wyrafinowany jest ten serial, wyrafinowany nie tylko pod kątem jakby humoru, tej zawartości merytorycznej, ale też jak on jest wyrafinowany w sensie wizualnym. To znaczy Wawrzyniec Kostrzewski, a wyrazem z nim znalazł język telewizyjny, tak jak kiedyś Olga Lipińska znalazła swój język telewizyjny do kręcenia kabareciku. Jakie by kabareciki nie były, pewne formalne sposoby pokazywania były takie same przez całe lata. Mhm. I pod tym względem uważam, że La La Poland jest, to są absolutne Himalaje tego, co może nam zaproponować telewizja w ogóle, w sensie programów rozrywkowych. Jestem wielką fanką naprawdę tego serialu i tego, w jaki sposób on został zrealizowany.
No rzeczywiście, La La Poland jest wielka praca Wawrzyńca Kostrzewskiego, który zebrał różne nasze formaty kabaretowe, uzupełnił jeszcze własne teksty i stworzył rzeczywiście taki format, jednolity format. To jesteśmy mu naprawdę za to wdzięczni. I to też jest takie, to był trochę dla nas prezent, taki dla naszego kabaretu, w sensie takim, mam to na myśli, że byliśmy już w takim trochę schyłku naszej twórczości. Właśnie mieliśmy ten taki kryzys, że no dobra, no jest tyle tych skeczy i co teraz. I był, zagraliśmy taki, nie wiem, czy nawet nie był nasz ostatni program w Przodowniku, kiedy po tym programie prawie większość osób w kabarecie powiedziała, że to jakoś tak rozmowy wynikło, że no, nie chciałem mówić tego na głos, ale miałem takie założenie, że to właściwie jest ostatni raz, kiedy z wami gram. I tak to powiedziała Iza Dąbrowska, właściwie ja to prawie powiedziałem, Wawrzyniec też to powiedział, już taki był rodzaj zmęczenia i nagle dwa czy trzy miesiące później, cztery miesiące później nagle Wawrzyniec wraca do nas, że ma propozycję zrealizowania takiego serialu i że zróbmy to na bazie właśnie naszych, stworzył taki zespół, myśmy to pisali wspólnie. I powstało to La La Poland i rzeczywiście to jest taki dla nas ewenement, że my mogliśmy w tym projekcie jakby zrealizować całkowicie bez żadnej ingerencji no właściwie te nasze projekty, te nasze pomysły. I Wawrzyniec też mówił, że właściwie telewizja dała całkowicie wolną rękę.
To prawda, tak.
Oczywiście były jakieś tam niepokoje ze strony telewizji, że niektóre skecze no były niepoprawne, powiedzmy politycznie, chociaż my do polityki nie wchodziliśmy, to jednak wszystko zostało puszczone, tak? I to też trochę było tak, że telewizja nie wiedziała, co będzie z tego. I być może z tego powodu jakby program nie był jakoś super promowany.
Nie był super promowany, był puszczany na dwójce, jakoś późno wieczorem. 21
czy 22, tak.
Potem była trochę zmiana emisji, coś. Tak. On był potem bardzo mocno powtarzany
tak?
na różnych
był.
Kanałach tak. takich wewnętrznych telewizji.
Potem powstał też drugi sezon. No w sumie dwa sezony powstały. Ten drugi sezon był krótszy. Nie, 40 minut to był taki... Że tam dużo można zrobić wtedy. Te
pierwszy sezon miał po 40 minut odcinków.
Tak, 25 czy tam coś, to już mniej, bo natomiast no, był gdzieś powtarzany tam jakoś. Był natomiast, no rzeczywiście, to masz rację absolutnie, to dlatego mówię, to co Wawer jakby przepchnął i z telewizją i co Wawrzyniec udało im się tą formalną stronę, to jest z Wojtkiem Sulerzyckim operatorem. Te zbliżenia, te formy tych zbliżeń, więc formalnie rzeczywiście to było takie jeszcze poprzekrzywiali to wizualnie, to co chodziło.
Że był taki stworzony rzeczywiście jednolity świat.
To jest ewenement na skalę telewizyjną, to znaczy w tych ostatnich kilkudziesięciu latach, myślę, bo sądzę, też nie chcę tutaj robić jakichś porównań ponad miarę, ale takim kompletnym światem, też wizualnie stworzonym, był najpierw Kabaret Starszych Panów z powodu tego, jak tam wyglądała scenografia, też jakby pewna konwencja literacka, która się tam pojawiała i pewna jednak fabularna całość, choć troszkę poszatkowana. Kolejnym takim właśnie punktem był Kabaret Olgi Lipińskiej, czy też Kabarecik Olgi Lipińskiej. I potem jest Lala Poland. Naprawdę nie było niczego pomiędzy, mimo oczywiście całej masy różnych programów rozrywkowych, takich czy innych. Ale ta właśnie strona formalno-wizualna.
To ona nadała
jedność po prostu tego poszatkowania, tak, tych skeczy, bo też były przecież powracające skecze w tym Lala Poland. No, nie chcę tutaj teraz od tego opowiadać, jakoś bardzo się na tym skupiać, ale skoro Gędźba jednak wyrasta z tej tradycji, to dlatego mówię, że warto o tym powiedzieć, ponieważ z mojej perspektywy też kogoś, kto obserwuje trochę tę rozrywkę na wielu różnych płaszczyznach, uważam, że to było coś absolutnie, absolutnie wyjątkowego. To Lala Poland.
To miło, dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Wawrzyńcowi też to mówiłam, wszystko, także spoko. Tak, mówiłam mu, to mówiłam. Jest,
myśmy nawet złożyli, Wawrzyniec złożył projekt jakby trzeciego sezonu. No, jakby pomysł nie został podjęty, kto wie, może kiedyś do tego wrócimy. Też z Wawrzyńcem rozmawialiśmy, że dlaczego nie, że jakby taka propozycja była, no to będziemy wtedy myśleć i pracować.
Tak.
Natomiast rzeczywiście niezwykle miłe jest to, że pamiętam, mieliśmy właśnie w Kabarecie na Koniec Świata, w tym przodowniku, taki okres tego zmęczenia, że to był naprawdę wielki wysiłek. W 2 czy 3 dni stworzyć 2-godzinny program, napisać teksty, nauczyć się, przepróbować. To było trochę z takiej energii studenckiej. I też takim jeszcze dodatkowym elementem, nie mieliśmy nigdy jakiegoś takiego właśnie ambicyjnego parcia na szkło, że my musimy być teraz najlepszym kabaretem, że musi być o nas głośno w Warszawie, ale mimo wszystko było to dosyć takie przykre, że pojawił się w jednej z gazet taki przegląd warszawskich kabaretów piwnicznych i o nas nawet nie było zdania, że istniejemy. I to było takie, ojej, to tak... Czuć było, że ten wysiłek idzie trochę tak, trochę mimo wszystko na marne, chociaż mieliśmy wspaniałych swoich widzów, którzy przychodzili do nas na wszystkie spektakle. I tak nagle zostało to gdzieś tam naprawdę, jako taki prezent, powiedziałbym, od losu wyrównane nam wszystkim, że pojawiło się to Lala Poland. I tam mogliśmy dotrzeć do szerszej widowni. I niesamowite jest to, że na jakieś 2-3 miesiące przed naszą premierą Gędźby, jak ja jeszcze tak chodziłem... I tak się zastanawiałem, czy my mamy to robić, czy nie, bo Wojtek był wtedy bardzo zajęty w jakimś projekcie, a ja wtedy wziąłem na siebie wszystkie te organizacyjne rzeczy i właśnie w Teatrze Scena Współczesna, organizowanie tej premiery, przygotowywanie, ale zanim to wszystko ruszyło i zanim myśmy tak zdecydowali we dwóch, bo wszystko w Gędźbie zawsze z Wojtkiem podejmujemy razem wszystkie decyzje, to zanim to ruszyło, to... No był taki okres wahania, czy to teraz, czy nie teraz, a może zaraz, a może jeszcze poczekać. I pamiętam, że pod moim domem któregoś dnia zaczepił mnie jakiś mężczyzna, który mi... Ja pana bardzo przepraszam, że tak pana prywatnie zaczepiam, ale my z żoną jesteśmy wielkimi fanami Lala Poland. Gdzie państwa można na żywo zobaczyć? Ja sobie pomyślałem, nie no, to jest taki znak, że tak Maciek, idźcie, tak. Odważcie się, bo będzie dobrze. I potem okazało się, że z różnych właśnie stron, gdzieś tam pracując w różnych miejscach, okazało się, że są ludzie, którzy znają te teksty, którzy nawet trochę używają tych naszych tekstów, tak?
No ja w sukiennicach dostałem zniżkę na 2 parasolki dla moich dziewczyn, bo pytam, nie, pan płaci tam mniej 10-15% czy tam ileś? A ja pytam, a to miło bardzo. Ten pan pyta, ale wie pan dlaczego? A ja, a nie, no myślałem, że może z jakiegoś serialu czy filmu, a on mówi, nie. Chodzi o to, że ja każdą imprezę z moimi znajomymi zaczynam od słów, o, to już tyle lat. I to było takie wow. I od razu chłopak, czyli cytat z pana Karola. Więc to są takie
i to jest przemiłe,
niszowe czasem fajne rzeczy, co wracają. I miło bardzo.
To jest przemiłe, że nagle ktoś gdzieś powtarza nasze teksty i ma radość z tego, co myśmy sobie wymyślili.
No ale zobaczcie, ale to też pokazuje, że jednak głód tego rodzaju poczucia humoru, czyli takiego nieoczywistego, takiego, które nie jest nastawione na to, żebyś siedział i się łapał za brzuch, tylko takiego trochę czasem uśmiechania się tylko do środka, no jest że jest ten głód, że jest potrzebne tego rodzaju poczucie humoru, które no właśnie bardzo ciężko się też przenosi przez telewizję. Dzisiaj ciężko. Trochę mamy...
No wszystko musi być bardzo w sensie do przodu, mainstreamowe i tak dalej, i tak dalej. I wiem, my trochę bocznie działamy, trochę wstydzimy się, trochę jesteśmy tacy nie właśnie patrzcie na nas i tak dalej, a z drugiej strony to, co mówisz, zastanawiam się, na ile to boczne poczucie humoru, to konkrytykę, czy nawet to przetworzenie rzeczywistości boczne, również tego można zrobić Nie wiem, czy rozumiem, w sensie, że na ile można iść na te wielkie estrady kabaretowe z czymś takim i z takim czymś dziwnym. Nie za bardzo.
Ale miało takie też doświadczenia. Byście w paru takich wielkich, tych
graliśmy, tylko
kabaretowych imprezach.
My graliśmy, tak. I byliśmy zapraszani. Tylko było to zawsze czasem lepiej, czasem trochę z innej...
Wasze skecze są dużo dłuższe. Tak. W zupełnie inny sposób budują
kontakt z widzem, jakąś puentę. A ludzie chcą mieć... I nie mam pretensji do ludzi.
Puentę,
to jest dowcip.
Tak, są nauczeni.
Też są nauczeni, tak. Tylko że myśmy, że największy kabaret, tylko byłem kabaret ze starszych panów, czy tak dalej, nie było. Dowcip, i umieram ze śmiechu, idę spać. No nie, właśnie chodziło o tą, dlatego ta nasza poetycka, dziwna, w cudzysłowie, poetycka, abstrakcyjna piwnica jest dla mnie kwintesencją jakiegoś takiego spędzenia czasu, oderwania, spojrzenia na świat, również ten bardzo intensywny, nie krytykując tego świata intensywnego, tylko gdzieś odpocząć w tej starej szafie, gdzie siedzi kot, który umarł już 3 lata temu, ale siedzi, bo nie chce siedzi. Znaczy w tych starych, dziwnych babcino czy innych przekrzywionych światach, żeby tam posiedzieć też. I to chyba zawsze też było ideą kabaretu na koniec świata i w ogóle tej piwnicy przodownika, która teraz przeszła w... Teraz scena współczesna.
Ale współpracujemy też ze sceną Relax w Warszawie.
Tak, więc żeby to dziwniejszego zrobić.
Mi się wydaje, że udało nam się znaleźć jakiś taki swój charakter. Jako kabaret na koniec świata mieliśmy przyjemność, że byliśmy zapraszani właśnie do tych kabaretów telewizyjnych i poznaliśmy to całe wspaniałe środowisko kabaretowe.
I podkreślę, że ono naprawdę jest wspaniałe.
Tak, to jest naprawdę wspaniałe środowisko.
Bo to są super ludzie. To jest niesamowite, że może nam się bardziej podobać, mniej to, ale jak oni nas przyjęli, to nie znaliśmy Roberta Górskiego, nie znaliśmy Wójcika z Anim Rumru, nie znaliśmy Neonówki, Łowców.b, którzy uważam mają fenomenalnie dla mnie przyjął. Przepraszam ci, przerwałem. Że to jest to, że my nie krytykujemy, bo oni mają czasem fenomenalne skecze, których my nigdy w życiu nawet nie wymyślimy. Ale oni to jest naprawdę super środowisko.
Myśmy byli niezwykle naprawdę ujęci czymś takim, że wchodząc w te programy telewizyjne, no jednak wchodzimy w zupełnie inne trochę środowisko i nie wiedzieliśmy, jak będziemy przyjęci, a zostaliśmy przyjęci niezwykle serdecznie i też mnie na przykład ujęło, jak nasi właśnie koledzy i koleżanki kabareciarze, jak oni nawzajem przy tych wszystkich występach i programach się nawzajem wspierają, jak oglądają swoje programy, jak się wymieniają spostrzeżeniami. To jest naprawdę piękne, wspaniałe środowisko.
Coś, co się w filmowym i teatralnym środowisku nie zdarzyć może i nie zdarzy się nigdy, moim zdaniem.
Tak, albo zdarza się naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
Bardzo rzadko. Wyobrażasz sobie, tylko powiem, że na festiwalu w Gdyni czy na festiwalu Młodzi Film siedzą wszyscy, oglądają swoje filmy razem i
mają radość
z tego i rozmawiają o tym i wspierają się, mówią, że to mi się podobało, to mi się nie podobało i się klepą po plecach. Nie, z całym szacunkiem też
jest
dla...
Jest bardziej konkursowo.
Bo ja też ich bardzo lubię, też jeździłem na te festiwale i też je lubię. Natomiast to jest kompletnie inny rodzaj trzymania kciuków przy chłopakach i dziewczynach w chłodzkich szkołach katowickich filmowych i szkołach teatralnych, którzy spali ze sobą, jedli z tymi samymi sztućcami z tych samych mielonek i razem robili etiudy, filmy, teatry i tak dalej. Jeszcze parę lat wcześniej. Potem jadą na festiwale filmowe i teatralne i po prostu nikt, wszyscy tylko patrzą tak naprawdę, oczywiście są przyjaźnie jakieś i koneksje gdzieś ludzi, którzy się trzymają, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy już przechodzą w taki poziom rywalizacji, konkurencji i tak dalej, to chorej niestety czasem, że coś takiego się nie zdarzy. W środowisku kabaretowym wygląda to zupełnie inaczej.
Waszemu zaskoczeniu.
Tak. Ja się teraz zastanawiam, też trochę to być może wynika z tego, że jednak cały ten biznes, całe środowisko aktorskie, ten jakby, no właśnie biznes, ten show biznes, no on po prostu jest konkurencyjny, no bo jedziemy na casting, tak. I na castingu no to jest konkurs.
Tak. I kabarety każdy... też ze sobą przecież na wszystkich tych rejkach i tak dalej, przecież oni też ze sobą konkurują, ale to jest konkurencja na zupełnie inne, to jest trochę sportowa konkurencja, na zasadzie ty mi żart ten, ja ci ten, wy ten, a to jest zupełnie co innego, przy innym otwarciu na świat i życie, że ja się mogę czegoś od ciebie nauczyć i ty ode mnie. A w różnych środowiskach różnie te sprawności zdobywamy po prostu.
Ja jeszcze wrócę do tych naszych występów, bo jako kabaret na koniec świata właśnie byliśmy zapraszani do wielu takich kabaretonów i programów. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek zawsze miałem takie poczucie, że przy tych ogromnych widowniach, pamiętam, graliśmy w Lublinie i to dla mnie to było pierwsze takie wydarzenie. Ale na rynku w Lublinie...
Tak, pamiętam, to była transmisja, tak, pamiętam.
Było
to.
Tak, na rynku było 15 tysięcy ludzi, a na żywo oglądało 3 miliony. I my, którzy wówczas graliśmy w scenie przodowni, gdzie było 120 miejsc i gdzie to wszystko było kameralne i gdzie te nasze skecze opierały się na takich mikrospojrzeniach, jakichś mikroreakcjach, że Paweł Koślik jako Tadeusz Sznuk popatrzy w lewo, popatrzy trochę w dół, zrobi dziwną minę, no dobrze, przejdźmy do następnego pytania. I te wszystkie subtelności nagle tam w ogóle nie grają. I pamiętam, jak robiło na mnie wrażenie, i to wszyscy zauważyliśmy, że jak grali koledzy z kabaretów i koleżanki z kabaretów przed nami, to widownia po prostu szalała, śmiała się i tak dalej. Wchodziliśmy my, była cisza, pojedyncze śmieszki gdzieś tam. I potem wchodził następny kabaret i znowu widownia się super bawiła.
Tak.
I mieliśmy takie odczucie.
To było takie zasanie nagle.
Oj nie,
my nie, w ogóle kto my, to jest? Co to oni?
Nasze
co?
Granie nie jest na takie duże przestrzenie i na tak duże otwarcie, albo to też wynika z poetyki, że no w takim graniu do szerokiej widowni trzeba mieć, no bo z odległości 100 metrów już tych twarzy nie widać, więc musi być puenta za puentą, jest humor słowny, a my gramy różne rzeczy i bardziej takie właśnie, tak. I ta abstrakcja też często polega na tym, że te skecze nasze są długie i że i z tego, że coś trwa długo i rozmowa trwa
też
długo,
wynika ten
wynika
komizm.
Pewien absurd i komizm.
Tak,
nie wiem, czy znacie i jeżeli nie znacie, to musicie jakoś się, fajnie byłoby, żebyście się zagłębili. Był kiedyś taki kabaret, dawno temu, którego teksty pisał Marek Modzelewski. Kabaret nazywał się Kabaret imienia Romana w Radomiu z Radomia. I oni mieli skecze takie właśnie w granicach 15 minut, w stylu trochę na przykład filmu Rejs. Jeszcze w dodatku w tych skeczach na ogół nie było w ogóle żadnego działania, to znaczy dwóch facetów albo trzech facetów siedziało na ławce i tylko w tym dialogu prowadzonym bardzo powoli, długotrwającym, dopiero z tego gdzieś ten komizm wyrastał. To był jeden po prostu z moich najukochańszych też kabaretów tamtego czasu, gdzieś tam właśnie lat 90., no, który też był kabaretem aktorskim. To znaczy to był też kabaret bardzo starannie pisany przez Marka Modzelewskiego, który dzisiaj jest świetnym, bardzo wziętym dramaturgiem.
I scenopisarzem.
Właśnie. A wtedy był aktorem tego kabaretu, ale miał kolegów aktorów, że tak powiem, skończonych, tak wykształconych ludzi po szkołach teatralnych, którzy w tym kabarecie grali. No to było po prostu coś absolutnie rewelacyjnego. Więc też ja bardzo kibicuję Gęźbie też z tego powodu, że tych aktorskich kabaretów jest stosunkowo w naszym kraju niewiele. Takich, które są tworzone rzeczywiście przez aktorów, którzy mają to rzemiosło aktorskie w sobie, bo wszystkie te kabarety, które wymieniliście z Moralnym Niepokojem na czele, Neonówką, to są kabarety autorskie, biorące się z tego środowiska studenckiego, tak jak kiedyś był Tej, które po wielu latach jakby już nabrały tej ogłady estradowo-sceniczno-aktorskiej,
tak.
Ale jednak punktem wyjścia była ta energia paru zakręconych facetów czy paru zakręconych kobitek, które chciały sobie śmieszne rzeczy powiedzieć na scenie, bo uznały, że mają coś do powiedzenia. Natomiast te kabarety aktorskie, takie jak Dudek, takie jak oczywiście wcześniej Kabaret Starszych Panów, który jest w ogóle czymś trochę innym, bo pamiętajmy, zapominamy o tym często, że Kabaret Starszych Panów czy Kabaret Olgi Lipińskiej to były tylko twory telewizyjne, prawda? Że one nie miały żadnego swojego
odpowiednika na żywo, tak.
Takiego bezpośredniego kontaktu z publicznością, więc też mogły sobie pozwolić na zupełnie inny sposób budowania tego komizmu.
Tak.
Natomiast Dudek jednak był kabaretem czysto estradowym, aktorskim bardzo. Mhm. I w tym sensie mówię, bardzo kibicuję Gęćbie, bo wy jesteście takim miksem z jednej strony autorów, a z drugiej strony aktorów, którzy te swoje teksty potem grają na scenie.
I, bardzo dziękuję.
I w zupełnie inny sposób, mam wrażenie, też konstruujecie w związku z tym trochę to, co na scenie pokazujecie.
Kabaret też uczy. Mhm. Kabaret dla nas wszystkich był taką szkołą. Ja o sobie mogę powiedzieć, że dla mnie kabaret był drugą szkołą teatralną, bo szkoła teatralna uczy pewnego warsztatu aktorskiego, natomiast nie wiem oczywiście jak dzisiaj jest, ale szkoła teatralna nie uczyła za moich czasów kontaktu z widzem.
I radości z bycia na scenie, sam fakt takiego...
I ja pamiętam, że jak Paweł Domagała z Wojtkiem zaprosili mnie do kabaretu na Koniec Świata i dołączyłem do zespołu, ja byłem przerażony, bo miałem takie w ogóle poczucie, że stanę na scenie obok Wojtka, obok Pawła Domagała, obok Koślika, którzy po prostu sami w sobie w sekundę potrafią zrobić jakąś taką kreację charakterystyczną, a ja się czułem nieśmieszny. I to napięcie, ale to napięcie właśnie jest, żeby puścić to napięcie, to jest ten element warsztatu. I ta widownia i później kontakt z widownią przez te lata właśnie w przodowniku za czasów Kabaretu na Koniec Świata nauczy mnie czegoś takiego, ale w rozmowach też z nami wiem, że wszyscy, dla wszystkich to była w pewnym sensie taka szkoła, że trzeba puścić to napięcie, że wychodzi się do widza, bo ten widz przychodzi, bo on chce coś doświadczyć i trzeba tą widownię oswoić i rozmawiać z nią. I my gramy dla widzów i dlatego my zawsze z Wojtkiem, jak rozpoczynamy programy, to właśnie nawiązujemy ten kontakt, witamy się często z widownią.
I ta prywatna... samemu spuścić napięcie z siebie, ale też widomi, żebyśmy coś razem przeżyli. To było też w Kabarecie na Koniec Świata, też, żeby być, a nie, że odgrywamy scenki, wy zareagujecie albo nie i idziemy do domu, nie? Tylko żeby przeżyć coś razem.
Tak, i to jest taki element, takich nowych elementów warsztatowych, których nas nauczy właśnie kabaret. Praca z widownią, praca z tym, że no dobrze, na 2 godziny przed występem Wojtek mówi, słuchajcie, a może byśmy zrobili taki... I nagle rzuca swój pomysł. No dobra, no to ty wejdziesz i zrobisz tam, nie wiem, listonosza, a ja będę jakimś tam dostawcą. No dobra, a ja będę panem poetą. No dobra, ale czekajcie, rekwizyty, no to są takie i takie. No dobra, to Wojtek mówi, to ja to szybko napiszę teksty. No i na 5 minut przed wejściem na scenę szybko czytamy te teksty, żeby mniej więcej się ich nauczyć i stąd wytworzyło u nas się takie powiedzenie, dobra, to po tematach. Nie ucz się tak dokładnie z tych słów, tylko żebyś wiedział, jakie są tematy. Po tematach będziemy grali. No dobra, no to na szybko. I wchodzimy na scenę i kabaret nas tego nauczył, że nie trzeba się denerwować. O rany, co ja mam teraz powiedzieć? No nie, no powiem to, co Wojtek napisał, czy tam ktoś z nas napisał, ale nawet własnymi jak nie powiem słowami dokładnie tego, to powiem po temacie.
I też, żeby być w kontakcie ze sobą, samym ze sobą, z drugim człowiekiem i z widzem.
I
to jest bardzo ważne.
W tym wszystkim
szkoła teatralna tego nie uczy. Znaczy nie uczy dialogu. Jest parę osób, które uczyły dialogu,
dużo. W szkole teatralnej jest inny materiał. No musi być ten materiał romantyczny, żeby nauczyć się grać szeroko, na wielkiej scenie, z potężną emocją, z wierszem, z dyscypliną słowa. A w kabarecie jest coś zupełnie innego, że trzeba utrzymać tę radość tworzenia, bo jak ja będę napięty, to widz też będzie napięty i nie będzie się śmiał z tego, bo będzie widział męczącego się, zdenerwowanego aktora. Więc czy ja pamiętam tekst, czy nie pamiętam, czy wiem, kto teraz po mnie mówi i czy to jest ten mój moment, czy ta cisza to jest właśnie czas na mój tekst, trzeba zachować ten spokój i radość tworzenia. Więc ten kabaret naprawdę nas wszystkich nauczył takiego luzu, że ja pamiętam, że kilka lat temu Maciej Wojtyszko zaprosił mnie do swojego spektaklu. Graliśmy to w Teatrze Powszechnym w Łodzi. To była wytwórnia piosenek, tekst Macieja Wojtyszki i 3 miesiące prób. Ja tam grałem jeszcze pianistę, więc też miałem materiał muzyczny do przygotowania. No i pamiętam, że w dniu premiery za 10:07 stoję, już widownia jest pełna, ja stoję na scenie przed zasłoniętą kurtyną i nagle zdaję sobie sprawę, czegoś mi brakuje. Zaraz, coś jest nie tak. I wtedy zdaję sobie sprawę, że się w ogóle nie denerwuję. Ale to może niedobrze, że się nie denerwuję. A potem pomyślałem sobie, no jak przecież w kabarecie w 2 dni robimy 2-godzinny program, w kabarecie na koniec świata i robimy i to wychodzi i działa wszystko, a tutaj żeśmy 3 miesiące ćwiczyli. To co ja mam się denerwować? I to też daje, i to też i kabaret też tego uczy. I koledzy nasi też opowiadają, że Stanki tak ostatnio opowiadał, że gdzieś miał jakąś...
Stanki, czyli
Sebastian Stankiewicz oczywiście. Tak. Ale to każdy z nas ma takie doświadczenie, że przychodzi gdzieś, nagle na planie serialu reżyser przyszedł, jednak zmienił tekst i trzeba powiedzieć coś zupełnie innego i sytuacja jest inna. No dobra, no to idę po tematach. Więc myślę, że jesteśmy też nasz ten kabaret...
Warsztat.
Wzbogacił taki dodatkowy warsztat.
Ale tak. Też jednocześnie tutaj muszę niestety się wtrącić i powiedzieć, że mimo wszystko w kabarecie pewna precyzja, także precyzja słowa,
tak.
Po to, żeby mimo wszystko do tej puenty i do tego komizmu dojść, jest również niezbędna. Więc to jest trochę to, od czego zaczęliśmy i to, czego ciągle myślę w Gęćbie jeszcze brakuje, że za dużo moim zdaniem trochę puszczacie i że jednak mimo wszystko ja w każdym razie jako widz minimalnie większej precyzji jednak bym oczekiwała.
Aha, rozumiem. W sensie,
no to nie, dziękujemy za cenną uwagę. My na pewno zrobimy wszystko, żeby popracować nad tym. To też trochę wynika z charakteru naszej pracy, że tak jak mieliśmy premierę właśnie Szafa, Niedźwiedź i Stary Akordeon i Sebastian Stankiewicz był totalnie w tamtym czasie zajęty. Po prostu kręcił chyba 2 filmy, serial i coś jeszcze i napisał do mnie SMS-a: Maku, ja mam wolne tylko w dniu naszej premiery. I przyjechał w dniu premiery na próbę od rana i mówi: Maku, ja nic nie umiem, ja nie wiem jak będzie. Mówię, no spokojnie, po tematach.
Po tematach.
I Sebastian siadł, nauczył się i zagrał koncertowo.
Ja to rozumiem, ale to... i szanuję, ale jednocześnie jakby chcę wam zwrócić uwagę na to, że...
trzeba dopracowywać.
Że nie możecie sobie nas za dużo pozwolić, bo właśnie przez to, że jest tak bliski ten kontakt i że w ogóle w tym sposobie, w jaki gracie, jest bardzo dużo takiego czegoś, co można nazwać właśnie jakimś zagubieniem, niepewnością, tym oderwaniem od rzeczywistości, to tym bardziej to musi być precyzyjne.
Tak, rozumiem. Nie, bardzo dziękuję, że o tym mówisz. Znaczy, rzeczywiście jest coś takiego, ta tekstowa baza, która musi być, znaczy zawsze sobie mówimy, że szkielet tak naprawdę jest 4 czy 5 skeczy, które musi być absolutnie od A do Z postawione.
Po literkach zagrane.
Tak jak sznuki, tak jak rodziniady, tak jak wszystkie, tam musi wszystko płacić w rytmie i tak dalej, żeby potem złapać oddech jakiejś rozmowy krótkiej, a potem wchodzimy znowu w skecz, który musi być zrobiony, masz rację, oczywiście. My mówimy tak, że w razie czego czy coś gdzieś jest...
Rozumiem, myślę, że wszystko mamy w konwencji, tylko po prostu widziałam parę tych spektakli i kabaretu na koniec świata, no Gęćby te 3, tak? 4 właściwie. I zawsze jest coś takiego, że kurczę, jeszcze troszeczkę by mogli to podkręcić.
No dobrze.
Znaczy, ponieważ ja wam tak strasznie kibicuję i tak bardzo żebym chciała, żebyście byli jeszcze lepsi i żeby się naprawdę nie było absolutnie do czego przyczepić. Żebym mogła zadzwonić do mojego taty i powiedzieć: tata, chodź, po prostu zobaczysz coś naprawdę, czego jeszcze nie widziałeś.
Bardzo dziękuję.
A jeszcze nie mogę tego zrobić.
Dobrze, nie, rozumiem, to... oczywiście, no to jest ten balans, gdzie oczywiście musimy...
Trzeba go znaleźć,
Z drugiej strony trochę w zespole też rozmawiamy o tym. Ostatnio właśnie Paweł Koślik też mówił, że dobrze by było, żeby znaleźć czas i...
Tylko to jest kwestia czasu i prób.
Jesteśmy po godzinach,
Po godzinach i nagle ktoś się spóźni godzinę, dojeżdżamy. Też z tego wynika perfekcja też kabaretów estradowych, że oni pół roku pracują nad programem, to jest ich główne zajęcie, wiedzą, że nie mogą dać
i dany program grają powiedzmy przez rok, tak?
Tak.
Jakiś kawałek moralnego niepokoju. Właśnie to dla mnie było odkrycie. O rany, jeden program przez rok. I jeżdżą oczywiście po Polsce. I z tego względu...
No tak, to jest ta specyfika. Tak często się powtarza,
można dopracować, można osadzić się w tych skeczach.
Z drugiej strony u nas jest coś takiego, że się nudzimy też często, ponieważ jest to po godzinach. Jest inna konstrukcja. Mm-hmm. Wiesz, psychiczna tego, że jeżeli to jest tak jak ze spektaklem, który grasz, ja teraz jeżdżę z takim spektaklem Goły i Wesoło i graliśmy w ciągu półtora roku 200 razy, a w sumie było przez 18 lat zagrany 1000 razy.
Zagrałeś 1000 razy?
200 razy zagrałem przez ostatnie, ale w innej obsadzie on był grany wcześniej, teraz jest zrobiony w innej obsadzie, ale spektakle czasem są grane po 1000 razy, tak, a tutaj, ponieważ robimy coś właśnie... Żeby
też
było
trochę
też, żeby,
po to, żeby spuścić to powietrze.
Tak, więc, żeby nie powtarzać spektaklu 300 razy, bo chcemy, żeby było radość czegoś świeżego, znowu skomentowania, czy tego, co przyjdzie do głowy świeżego, więc to trzeba też pogodzić. Że z jednej strony to, co mówiłem o tym żalu, że to
ucieka,
a z drugiej strony jak coś powtarzamy, to wtedy się zmniejsza czujność. To, co gadamy też ze Stankiem, czy ze Sebastianem Stankiewiczem, że po prostu jak gramy coś powtarzamy, to wtedy już myślimy, że już to umiemy i wtedy się spuszcza czujność, bo to my wcale nie mamy tego przepróbowanego aż tak, tylko po prostu coś powtarzamy. I teraz trzeba w każdym razie zbalansować świeżość czegoś nowego z powtarzanymi skeczami, które są grane i są właśnie, tak jak mówisz, dopracowane.
Ale jeżeli mogę, jeszcze tylko dodam, że my się w ogóle uczymy czegoś takiego, żeby grać, żeby powtarzać teraz te programy. I tak, jak graliśmy teraz, drugi raz graliśmy program Szafa Niedźwiedź i Stary Akordeon, to aż takie było poczucie, o rany, to teraz tak, że tak powtarzamy coś, to już tak będzie dziwnie, że tak powtarzamy. Ale potem się okazało, że no dobra, zagraliśmy, odnaleźliśmy w tych skeczach jakby jakieś tam świeżości i w kontakcie z widownią najczęściej, ale uczymy się właśnie czegoś takiego, żeby spróbować inaczej niż dotąd, że jednak mamy jakąś bazę, którą powtarzamy. Nigdy nie powtarzamy tak samo, bo ta konferansjerka za każdym razem też jest inna, są różne okazje. Ale mimo wszystko ja uważam, że jest też coś takiego, że ja najbardziej lubię grać w te nasze skecze właśnie o panu Karolu i my mamy też frajdę jakby z tych tekstów, z tego grania, z tych spojrzeń i mimo, że powtarzamy, to jednak za każdym razem ja mam wrażenie, że jest ta świeżość, więc...
To jeszcze wrócę też do stresu, o którym mówił Maciej, bo to nie jest tak, że my się denerwujemy, my się bardzo denerwujemy przez programem. To zależy, kabaret uczy pewnej radości po prostu z bycia na scenie i tego, żeby być w kontakcie z widownią, że wychodzimy w jakiejś sprawie i widownia też przyszła tutaj w sprawie nie tego, żeby nas ocenić, oczywiście gdzieś w jakimś stopniu też, ale żebyśmy przeżyli wspólnie jakiś temat, żeby fajnego. Było jak najlepiej. Natomiast my się zawsze bardzo denerwujemy w sensie, żeby to poszło, żeby to dźwignąć, żeby te tematy przeprowadzić i żeby ten wieczór był dobrze zrobiony, to na pewno.
Ale tak jak sobie rozmawiamy, że bardzo ważne jest to, żeby przy tej naszej gędźbie, przy wszystkich występach, przy planowaniu, przy wyjazdach...
Wyjeżdża gęźba czasem?
Zaczynamy planować Wspaniałe. Jakieś trasy, więc jeździmy w różne miejsca. Mam nadzieję, że będziemy jeździć coraz częściej, ale właśnie rozmawiamy o tym, żeby nie utracić tej radości tworzenia. Żeby nie wejść w taką eksploatację, tylko żeby to była w tym wszystkim radość. Dlatego, że też gęźba chciałbym, żeby... Myślę sobie o czymś takim, że żyjemy w ciężkich czasach i naprawdę jesteśmy zalewani złymi wiadomościami. Gdziekolwiek się człowiek nie ruszy, czy jedzie metrem, to dopadają go albo tu z monitorków w metrze, albo tutaj gdzieś w gazecie, albo gdzieś w internecie. Wszędzie są złe wiadomości. A naszym mottem jest to, że napełniamy radością i optymizmem. I dlatego też nie poruszamy tematów politycznych, a jeśli coś tam delikatnie nawiążemy, to tak zawsze, żeby było i z jednej, i z drugiej strony, ale wychodzimy z takiego założenia, że trzeba dawać radość, bo to jest dzisiaj towar deficytowy.
I myślę, że to jest bardzo piękna puenta tej naszej rozmowy, chociaż ja oczywiście bym chętnie jeszcze tutaj z wami posiedziała i popytała was, a w sumie kto mi zabroni? Czekajcie. To była pierwsza puenta naszej rozmowy, to o czym powiedział Maciek, ale jak już tutaj siedzicie, to też chcę was jeszcze zapytać o to, co innego poza Gędźbą robicie, bo obaj już w tej chwili jesteście poza teatrami instytucjonalnymi, prawda? I to już od pewnego czasu. I też rozumiem, że to była świadoma decyzja, trochę motywowana tym, o czym Wojtek mówiłeś, tak? Czyli tego wchodzenia tysięczny raz na scenę.
Nie, aż tak to nie, bo to zależy od spektakli i... Jedne spektakle kochasz grać i marzysz, żeby zagrać tysięczny spektakl, a inne mniej. Natomiast nie, u mnie to wyniknęło po prostu, ja byłem w Teatrze Narodowym w sumie 8 lat, w 2012 już, czyli 11 lat temu odszedłem, mimo że jestem bardzo zżyty i z chłopakami, i z teatrem, i z Janem Englertem, który był też moim opiekunem roku i dyrektorem potem, ale ja jakoś nie wiem, no chciałem pójść na wolne, porobić i swoje rzeczy i jakieś filmowe rzeczy i też jakieś ileś propozycji z innych teatrów tak spowodowały, że jakoś tak terminowo się to zazębiało. Pamiętam, odszedłem dla Wichrowych Wzgórz w reżyserii Kuby Kowalskiego w Teatrze Studio. Mm-hmm. Jakoś tak. Potem się okazało, że to można było pogodzić, ale już to pomyślałem, a spróbuję i zaryzykuję. I taka podróż przez teatry też jest
fajna.
Jest fajna po prostu. Mm-hmm. Natomiast ja osobiście tęsknię z powrotem za też bardziej dramatycznym repertuarem i za zespołem i za... Bo teatr to jest dom, jakby czasem jest takim domem wyjazdowym, cygańskim, a czasem jest domem takim, że się do niego wraca codziennie na próby, co wieczór do garderoby z chłopakami. Więc to zależy, raz jest to, ale no teraz trochę wyjazdowych spektakli różnych mam, czy Gędźbę, czy jakieś filmowo-serialowe rzeczy się robią i z Maćkiem siedzimy, coś tam wymyślamy też filmowo, żeby pisać.
No tak, ponieważ ty masz za sobą dwa filmy, trzy filmy nakręcone, takie swoje własne?
Dwa krótkometrażowe i jeden taki średniometrażowy Okna Okna.
Okna Okna, który tak, przejechał przez festiwale i podostawał całą masę różnych nagród.
To jakoś tak się zdarzyło. Też,
no,
ale
proszę bardzo, jaki wycofany artysta, który niespecjalnie ma ochotę się chwalić. No dobrze, no niech będzie. Googlajcie sobie po prostu.
Ale to wspólnie razem z Maćkiem. Maciek był drugim reżyserem, Maciek był konsultantem też scenariuszowym i też w naszej, bardzo mi pomógł na planie, razem tworzyliśmy wszystko. I też z ekipą naszą z kabaretu, Jejza Dąbrowska i Sebastian Stankiewicz i Robert Majewski i dołączyli Leszek Lichota i Robert Jarociński, Janusz Onufrowicz, Zuza Grabowska,
Agata Wątrówska,
wszyscy byli, więc to jest wspólna ekipa, no ale to potem jak się coś takiego robi, to się rozumie. Wiesz, dlaczego nigdy nie zagram u Smarzowskiego? No bo nie zagram, bo on ma swoich ludzi.
A ty masz swoich.
Ja nie jestem Smarzowski, ale w sensie my to robimy jakieś swoje mniejsze rzeczy. Ale chodzi o to, że dlaczego ludzie potem już pracują
ze sprawdzonymi, ekipą. Bo się mówi tym samym językiem.
Tak, bo wiesz, na kogo możesz liczyć. I to jest wielokrotnie ktoś mi mówił, no to jak będziesz robił film, to weź sobie... Tam nie wiem, kogoś, nie mówię nazwiskami, ale jakiegoś tego, co teraz jest, wiesz, to ci więcej ludzi przyjdzie, to ten... No i może tak, no ale czy mi chodzi o to, żeby więcej ludzi o te... A ja wiem, z całym szacunkiem, ja nie wiem, co on zagra, nie wiem, czy on mnie nie zmiażdży na planie, nie wiem, czy on w ogóle przyjedzie na plan, a czy w ogóle on wejdzie z nami w klimat. Znaczy, zdarzy się, że tak, a zdarzy się, że nie. I teraz jest to ryzyko... Wiele razy zresztą w kabarecie też się zdarzało, że zapraszaliśmy ludzi. Ktoś przychodził i ja zawsze mam mi się lampka awaryjna w głowie, bo też my bardzo dużo się otwieramy przed sobą, żeby stworzyć jakieś pole wyobraźni. Jeżeli ktoś przyjdzie, jest jedna osoba wystarczy, która nie nadaje na tych samych falach, to zamyka cały... Energia już nie idzie i my nic nie stworzymy razem, bo ktoś będzie siedział i mówił, aha, ale śmieszne, a to wy tak robicie, tak? Jest koniec.
Dokładnie tak jest, że to nie byłoby możliwe.
No dobra, ale mówisz cały czas o kabarecie, a ja bym teraz chciała jeszcze pójść w te inne rzeczy, które jeszcze cię kręcą, napędzają, no i też z których możesz żyć, bo jak rozumiem, kabaret was nie żywi, tylko jest cały czas...
Dożywia nas.
Po godzinach. Dożywia, daje radę was
od
dożywić.
Od czasu do czasu nas dożywia.
No, to trzymam kciuki, niech tak
od
będzie.
Czasu, tak.
Ja poza tym mam rolę w serialu Klan i tam teraz mój bohater dosyć dużo, często się pojawia. Poza tym gram właśnie...
Pojawił się też w kabarecie zresztą dla tych.
Tak, tak. To było nawiązanie u nas w
Gędźbie. To było bardzo ładne. To było, och, jakie to było smaczne. Mhm. To odsyłam was na spektakl Szafa Niedźwiedź i Stary Akordeon, czyli Tajemnice Listopadowej Panienki.
Co jeszcze? No właśnie u Włodka Kaczkowskiego w Teatrze Scena Współczesna mam też jeden spektakl.
Chińczyka, tak?
Tak. On w tej chwili nosi tytuł Obserwujecie. Tam też robiłem muzykę do tego spektaklu. I jakiś czas temu zostałem zaproszony na casting i zaproponowano mi rolę i zrobiłem tą rolę w spektaklu, w musicalu dla dwóch aktorów grających na fortepianie w Teatrze Muzycznym w Toruniu. Nosi to tytuł Morderstwo dla dwojga.
Czekam na zaproszenie.
Zapraszam.
Musisz
bardzo koniecznie serdecznie.
To jest naprawdę bardzo dobra
Ja chcę
rzecz.
Bardzo to ja zobaczyć.
Chcę powiedzieć, że to było największe wyzwanie artystyczne, jakie miałem w życiu dotąd. Nie, i przyznam, że nie wiem, co by musiało być, żeby zmierzyć się jeszcze z czymś trudniejszym. Natomiast jest to komedia oparta trochę na takim, wzorowana na kryminale Agaty Christie, ale w formie musicalu. Gram w tym spektaklu z arcyuzdolnionym kolegą Marcinem Sosińskim, który gra 13 postaci jednocześnie.
Tak, Marku, ty grasz.
Ja gram śledczego, który przybywa na miejsce zbrodni.
A on się zamienia, wiesz.
I ma zadanie przesłuchać wszystkich zgromadzonych na miejscu zbrodni i jakby odkryć mordercę. W międzyczasie jednocześnie gramy sobie nawzajem, akompaniujemy na pianinie, który jest w centrum sceny. Śpiewamy, mamy duety, mamy solowe piosenki. Te fortepianówki były tak strasznie trudne. Ja gram w dublurze, tą rolę śledczego zrobiliśmy we dwóch z Wojtkiem Łapińskim. Wojtek jest studentem w ogóle pianistyki, więc jak ja po bardzo dużej kontuzji ręki, kiedy 3 lata nie mogłem w ogóle grać na fortepianie, jakby dostałem to zadanie, no miałem taką niepewność, czy w ogóle ręka wytrzyma, czy dam radę to zrobić, ale jak widziałem, jak Wojtek Łapiński, który jest studentem pianistyki, on się po prostu denerwuje i tam przeżywa, że to jest potwornie trudne, że to jest okropne do grania i tak dalej. Ja sobie myślałem o rany. Nie wiem, czy w ogóle damy radę. Ale daliśmy radę. Materiał muzyczny był bardzo trudny. Pracowaliśmy nad tym spektaklem 2,5 miesiąca i głównie większość czasu poświęciliśmy właśnie piosenkom, wokalom i tym fortepianówkom. I pamiętam, że czułem się wtedy, to było robione w takim trybie naprawdę studenckim, w tym sensie, że to wymagało olbrzymiej pracy, dlatego że myśmy te próby robili po prostu od 10 rano z krótką przerwą na obiad do 22. I pamiętam, że w teatrze były 3 instrumenty i myśmy się tak wymieniali, że tu Wojtek z Marcinem próbowali jeden numer, ja szedłem, zamykałem się w drugiej sali, ćwiczyłem fortepianówki, zbliżał się termin premiery, emocje coraz większy stres, czy to w ogóle da radę. Cały czas ten fortepian nie zgrywał się z wokalem, trzeba było to jednocześnie się uczyć i same dialogi, tam było 142 strony tekstu notowego.
Matko święta.
Na dwóch aktorów grających, plus do tego 70 stron tekstu. I pamiętam, że ten tekst, te sceny zostawiliśmy sobie na ostatnie 2 tygodnie, bo po prostu nie było na to czasu. Był tak ogromny wysiłek, żeby przyswoić część muzyczną. I pamiętam, że siadaliśmy z Marcinem po 22, wychodziliśmy z teatru po próbach, szliśmy nad Wisłę, gdzieś siadaliśmy na jakiejś barce i uczyliśmy się tekstu. I tak do 1-2 w nocy.
Wojtek tylko kiwa głową.
Naprawdę, to było niezwykłe doświadczenie. To jest naprawdę taka praca w trybie studenckim i Marcin...
W trybie studenckim, czyli po prostu totalnie bez przerw, tak? To masz na
bez
myśli,
bez przerw
mówiąc...
i z takim totalnym zaangażowaniem, jak przed sesją, że zbliża się ten termin sesji tego egzaminu i po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby się przygotować i przejść przez ten egzamin. Wszyscy we trójkę przeżywaliśmy ten ogromny, ogromny stres i to napięcie i... No i cóż, i wyszło to.
Tak, i to mogę potwierdzić, że...
Nie, no wyszło.
Naprawdę,
no.
Więc teraz jak tylko możesz pójść na to, znaczy, bo czegoś takiego nie... Podobno
bez pychy
tu...
i fałszywej skromności, no jakby udało nam się to naprawdę zrobić i też się cieszymy, bo to była prapremiera. Byliśmy pierwsi w Polsce. Nie jest to też pycha, ale powiem, bo pani dyrektor Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, powiedziała to jako taką anegdotę na bankiecie popremierowym, że jej zaprzyjaźniony z nią dyrektor Warszawskiego Teatru kilkakrotnie dzwonił do niej, wiedząc, że ona rozpoczęła produkcję tego spektaklu, i mówił: słuchaj, robisz błąd, to jest bez sensu. Nie dadzą rady, nie ma w Polsce ludzi, którzy dadzą radę to zrobić. Naprawdę sobie daruj, będziesz miała porażkę. A pani dyrektor powiedziała: nie, a mi się uda. A ja znalazłam takich wariatów, co to zrobią. No i zrobiliśmy. No.
Jej, to moje doświadczenie. Naprawdę, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz, której nie widziałem czegoś takiego w Polsce, bo to jest dwóch aktorów gra naprawdę wszystkie postaci. No, mama gra śledczego, a kolega Marcin Sosiński gra tych 13 tak, postaci. Wierzysz, to znaczy w tym sensie, bo to jest też miara tego, czy się zdarza, czy uwierzysz to, czy podążysz za historią. Czy po prostu śledzisz fabułę, oprócz tego to jest śmieszne, radosne, fajne, muzyczne i po prostu to się zdarza, że wszystko wiesz, co się zdarzy, to jest niesamowite. Więc
bardzo serdecznie.
Znakomici, więc dziękuję. Morderstwo dla dwojga z Teatru w Toruniu, gdzie by w Polsce nie było. Tak.
Serdecznie zapraszam do Torunia, do Teatru bardzo. Muzycznego, ale też jeździmy po Polsce, więc... Byliśmy już dwa razy w Warszawie, znaczy raz byliśmy w Warszawie, graliśmy dwa spektakle, ale przyznam, że to był taki stres, żeby przygotować i przypomnieć sobie wszystko, tak. Że ja zapomniałem w ogóle kogokolwiek zaprosić.
Już, że tak powiem, zanotowane i na pewno razem z Jackiem pojedziemy sobie to obejrzeć, czy to w Toruniu, czy gdziekolwiek indziej. Panowie, chłopaki, mogę tak?
Tak, oczywiście.
Oczywiście. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Wam, kochani drozdowisko słuchacze, polecam Teatrzyk Gędźba. Też gdziekolwiek by nie grał, czy to będzie scena współczesna w Warszawie, czy to będzie scena relaks w Warszawie, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce w Polsce, idźcie w ciemno. To jest tak, że trzeba złapać to flow, które chłopaki proponują, że właśnie nie ma się co nastawiać na ten śmiech co zdanie. Trzeba się naprawdę troszkę otworzyć na ten sposób budowania komizmu i wtedy wyjdziecie nieziemsko usatysfakcjonowani z tych spektakli. Maciek Makowski, Wojciech Solarz, wielkie dzięki panowie za spotkanie.
My dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Na koniec jeszcze przeprosiny. Wiem, że długo czekaliście na ten odcinek. Czasem nie bardzo idzie mi planowanie, zwłaszcza planowanie własnego czasu. W ramach rekompensaty postaram się na chwilę częstotliwość publikacji zwiększyć, zatem zachowajcie czujność i nie jest to żart prima aprilisowy. Albo jest? Pięknej wiosny. Teresa Drozda. Do usłyszenia.